Was bardzo serdecznie. Dobrze mnie słychać, tak? Nie, to proszę, o właśnie, głośniej, dziękuję. Witam Was bardzo serdecznie. To mi... A, dobra, okej. Nazywam się Michał Piekara i będę miał przyjemność spotkać się z Wami. Z częścią z Was widziałem się w zeszłym roku. Wtedy mówiliśmy na temat tego, jaki jest mężczyzna wobec kobiety. Dzisiaj inny temat, o troszce po mężsku. I troszkę na temat tej troski będę chciał powiedzieć, ale na początek może jeszcze parę słów o tym, czym się zajmuję, troszkę się przedstawię. Ja pracuję na co dzień jako psychoterapeuta. Pracuję szczególnie z parami i małżeństwami. Poza tym działam ewangelizacyjnie również. Jestem jednym z liderów wspólnoty Przymierze Wojowników. To jest też taka męska wspólnota, która ma kilka grup w Polsce. A mówię o tym dlatego, że na tych dwóch doświadczeniach będę troszkę bazował w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania. To znaczy będę chciał się odnosić troszkę do tych moich doświadczeń terapeutycznych, a z drugiej strony będę chciał troszkę podzielić się tym, co obserwuję, o czym rozmawiam z chłopakami w Przymierzu i pracując w ogóle wśród mężczyzn. Tak prywatnie jestem ojcem czwórki dzieci. Tutaj widać dwójkę. To jest moja rodzina, to w środku to nie jest moja żona. Niestety parę rzeczy się wydarzyło takich utrudniających to dzisiejsze spotkanie, więc myślę, że ono dość dobrze rokuje, bo po pierwsze złapałem gumę, parkując tutaj przed kościołem, więc czeka mnie jeszcze nocne wymienianie opony. Po drugie posypała mi się prezentacja trochę, w związku z czym niektórych slajdów nie ma, powinniście jeszcze byli zobaczyć resztę mojej rodziny, ale zobaczycie tylko najnowszy nabytek, czyli mojego syna, bo mam dwie córki. To jest mój syn, który urodził się 2 dni temu, w związku z czym właśnie... Dziękuję, rozumiem, że to są brawa dla mojej żony. Chłopisko dość spore, 3 kg 220 gram, wymiary 54 na 6 cm. Także też dobrze rokuje. Dobrze, to tak tytułem wstępu. Ostatnio widziałem się z moim znajomym, który ma takiego 4-letniego synka. I przysłuchiwałem się rozmowie, jaką on toczył ze swoim synem. W pewnym momencie mój znajomy, mój przyjaciel powiedział: wiesz co, synku, chciałbym, żebyś jak dorośnie, żebyś był dżentelmenem. Na co Wojtuś z pełną szczerością zareagował: tato, ale ja nie chcę być dżentelmenem, chcę być taki jak ty. Kiedy usłyszałem te słowa, pomyślałem sobie, że to jest taki dobry wstęp do naszego dzisiejszego tematu. Dlatego, że no właśnie, jaki ty chcesz być? Jakim ty chcesz być? Długo zastanawiałem się nad tym, jak podejść do tego tematu. O trosce po męsku. To znaczy, o co mężczyzna powinien się troszczyć, a może jak powinien się troszczyć. I kiedy tak zastanawiałem się i przygotowywałem się do tego spotkania dzisiaj, pierwsze odpowiedzi, jakie mi przyszły do głowy, no to, że mężczyzna powinien się troszczyć o swoją rodzinę, o swoją żonę i o swoje dzieci, angażować się w czas z nimi, powinien się troszczyć o relacje ze swoim niebieskim ojcem, powinien zatroszczyć się o wykonywanie sumienne swojej pracy, no ale to wszystko wiemy. Myślę, że to nie jest nic nowego, więc zacząłem się zastanawiać, co jest taką pierwotną troską mężczyzny, co jest pod tym wszystkim, co jest najważniejszą troską mężczyzny. I doszedłem do wniosku, że mężczyzna powinien najpierw zatroszczyć się o swoje własne serce. Zatroszczyć się o swoje wnętrze, o to, żebyśmy wychowywali nasze męskie serce, a dopiero wtedy będziemy w stanie zatroszczyć się o te pozostałe przestrzenie. I troszkę o tym, do tego będę chciał Was zachęcić, zaprosić, trochę może przekonać. Może jeszcze jedno takie założenie wstępne, ponieważ tak jak już wiecie, pracuję z parami, z małżeństwami, w związku z czym w dużej części będę się odnosił do takiej właśnie troski, troski w relacji. To spotkanie myślę, że będzie aktualne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy masz żonę, która została w domu, a ty jesteś tutaj, a może walczysz o swoje małżeństwo, a może jeszcze nie masz ukochanej. Tak czy inaczej będziesz mógł posłuchać o tym, jak wychowywać swoje serce do tej relacji z ukochaną kobietą twojego życia. Wychowywać swoje serce również do zaangażowania w czas z dziećmi, w bycie ojcem, nie w stanie się ojcem, bo to jest chwila, moment i to całkiem przyjemny, tylko w bycie ojcem, co wymaga trudu, walki czasem, pokonywania swojego lenistwa, znudzenia, zniechęcenia, irytacji i tak dalej. Kto jest ojcem, ten dobrze wie, że to jest dużo, dużo wysiłku. I wreszcie dla tych wszystkich, dla których ważna jest relacja z Bogiem, chociaż to jest ostatnia część, na którą może nam nie starczyć czasu, ja będę patrzył, czy tutaj Andrzej jakieś sygnały mi daje, żeby kończyć. Więc to tak tytułem wstępu. Chciałbym, żeby każdy z was spróbował stanąć w prawdzie, troszkę przyglądać się sobie, przyglądać się swojemu sercu, jak troszczycie się o swoje serce, ale nade wszystko, żebyście wyciągnęli wnioski, jeżeli to jest potrzebne, podjęli jakieś kroki, żeby zmienić, coś zmienić w tym swoim życiu, w swoich relacjach, w swoim odniesieniu do tych najbliższych, o których dzisiaj będzie troszkę mowa. Ponieważ walka o kobietę twojego życia, o czas z twoimi dziećmi, o twoją relację z Bogiem zaczyna się i w większości toczy w twoim sercu. To jest taki wniosek, do którego doszedłem, zastanawiając się nad tym, gdzie jest źródło tej naszej walki o te najważniejsze rzeczywistości naszego życia. I myślę, że trzeba byłoby rozgraniczyć takie dwa kierunki naszej walki. Pierwsza walka jest skierowana na zewnątrz. To są wszelkie zabiegi, jakie stosujesz, żeby zdobyć, kochać, troszczyć się o kobietę swojego życia, o swoje dzieci, o swoją relację z Bogiem. To jest wszystko, co robisz na zewnątrz, dla tych innych, którzy są bliscy twojemu sercu. Natomiast drugi kierunek walki, aha, i ta walka mieści się trochę w odpowiedzi na pytanie, co możesz dać, tak? Czyli co możesz ofiarować na zewnątrz. Natomiast drugi kierunek walki jest wewnętrzny. Tutaj chodzi o wszelkie wysiłki, jakie podejmujesz, żeby wychowywać swoje serce, żeby się bardziej starać, żeby kształtować w sobie jakąś postawę męskości. I myślę, że ta walka jest zdefiniowana przez odpowiedź na pytanie, co musisz w sobie mieć. Więc mamy takie dwie rzeczywistości. Co możesz, czy powinieneś dać i co musisz sam w sobie mieć. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę jedna walka z drugą ma wiele wspólnego. Tak naprawdę ta druga, ta wewnętrzna walka, inaczej, ta pierwsza walka, ta zewnętrzna, wynika z tej wewnętrznej, tak? Jeżeli będziesz musisz coś mieć, żeby móc coś dać, mówiąc najprościej. I taką główną myślą, wokół której gdzieś starałem się skupić podczas dzisiejszego spotkania, to taka myśl, że nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz. I chciałem, żeby ta myśl się jakoś w nas utrwaliła, więc chciałbym was prosić, żebyście powtórzyli też za mną te słowa, dobrze? Nie mogę dać czegoś. Dobra, a trochę więcej z życiem, dobra? Tak spróbujmy sprawdzić, czy ten kamieniołom jest z kamienia zrobiony, dobrze? Czy ktoś z was był kiedyś na stadionie? Myślę nie o stadionie, kiedy była ewangelizacja, chociaż też, myślę o meczach. Tak? Tak? No to może ręka do góry, tak? Chciałbym zobaczyć. Okej, dobrze. Nie będę pytał, jakim klubom kibicujecie, ale rozumiem, że jeżeli byliście na stadionie, to tam gardziołka trochę wydzieraliście, więc bardzo proszę o podobną reakcję, dobrze? Spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem tak, żeby proboszcz dziwił się, co się dzieje, dobrze? Pod kościołem. Nie mogę dać czegoś, czego sam nie posiadam. Ta niezwykle prosta prawda niesie w sobie bardzo wiele treści. Zwróćcie uwagę, że nawet Pismo Święte mówi w Ewangelii Mateusza, możemy przeczytać, że złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców, a dobre drzewo nie wydaje złych owoców. Wszystko zaczyna się w środku. Tak naprawdę to od tego zależy, tak? Jakie będą owoce twojego działania, jakim jesteś drzewem, jaki jest twój fundament, jakie jest twoje serce. I takich pięć przestrzeni, którym chciałbym się dzisiaj przyjrzeć, to jest też trochę taki spis treści naszego spotkania dzisiaj. Co możesz jej, im dać, swojej rodzinie, w swoich relacjach? Możesz dać stałość i bezpieczeństwo, ale co musisz mieć? Musisz mieć zdefiniowane, sam w sobie musisz zdefiniować, czym jest dla ciebie miłość. Po drugie, możesz dać czułość i wrażliwość. Co musisz mieć? Czułość, co musisz mieć? Musisz być wrażliwy. Co możesz dać? Możesz wzmacniać wartość tych, których kochasz. Możesz potwierdzać ich wartość, ale żeby tak było, musisz znać swoją wartość. Możesz zapewnić przyszłość, ale musisz rozliczyć swoją przeszłość. I o tym trochę mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Dzisiaj troszkę z innej strony będę chciał się temu przyjrzeć. I ostatnia rzecz, co możesz dać? Możesz dać swoją męską duchowość takiego przewodnika w świecie wiary. Ale co musisz mieć? Musisz mieć sam ducha. I w tych pięciu przestrzeniach będziemy się dzisiaj poruszali. A zatem pierwsze, żeby dać stałość i poczucie bezpieczeństwa, musisz zdefiniować, czym jest miłość. Stałość jest wynikiem refleksji nad tym, czym jest miłość. Być może dla części z was to jest zaskakujące, że podejmujemy taki temat. Wydaje się może dość prosty, dość banalny, oczywisty, ale muszę wam powiedzieć, że kiedy pracuję z ludźmi na terapii, bardzo często pojawia się to pytanie, czym dla ciebie jest miłość, jak ją definiujesz, czym dla ciebie jest związek, tak? Czym dla ciebie jest małżeństwo. I myślę, że obserwuję takie dwie postawy bardzo często, które ludzie przyjmują. Albo mówią o czymś, w co bardzo wierzą, czego bardzo by chcieli. I definiują miłość jako coś bardzo pięknego i takiego bardzo prawdziwego, ale to nijak się ma do ich własnego życia. Czyli wiedzą, jak to zdefiniować, ale nie potrafią tego wcielić w życie. ale chyba zdecydowana większość tych osób raczej definiuje miłość w sposób, który jest bardzo, nazwijmy to, niefunkcjonalny, tak? Taki, który niewiele z miłością ma wspólnego, jest jakimś tylko kawałkiem, wycinkiem tej miłości, którą możemy obdarzać innych. Może po to, żebyśmy mogli troszkę mówić jednym językiem, ja powiem na początku, jak ja definiuję miłość, a przynajmniej definiowałem przez bardzo długi czas. A mianowicie mówiłem o tym, że miłość oczywiście zawiera w sobie i uczucia, ale również ten akt woli, decyzji i że jest to świadomie ponawiana decyzja, żeby kochać. Nawet jeśli uczucia podpowiadają wam co innego, a może właśnie szczególnie wtedy, kiedy uczucia podpowiadają coś innego, kiedy są przeciwne waszej decyzji. Myślę, że każdy z nas doświadcza takich sytuacji w swoim życiu, kiedy uczucia, które w nas są i kipią, drzemią, drgają, są zupełnie inne niż decyzja, którą kiedyś podjęliśmy. Myślę, że ci z was, którzy są w związku małżeńskim, nieraz doświadczyli jakiejś irytacji, jakiegoś rozczarowania, gniewu, czegokolwiek, tak? I te uczucia często podpowiadają nam zupełnie coś innego. Mogą ci mówić, daj sobie spokój, zostaw ją, albo nie wyciągaj ręki na zgodę, niech ona przyjdzie, jak jej zależy, to niech to udowodni. I wiele, wiele innych myśli, które gdzieś ścierają się z tą decyzją, tak? Uczucia potrafią nam to bardzo pięknie podpowiadać, ale często sprowadzają nas na manowce, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś kryzysu. Przez kryzys mam na myśli każdą taką sytuację, w której jest możliwość jakiejś zmiany, tak? Kiedy jest możliwość wygenerowania się czegoś nowego, kiedy coś się już przelało, kiedy czegoś jest zbyt wiele albo zbyt mało. I myślę, że właśnie w takich chwilach, takich trudnych chwilach okazuje się, jaka jest twoja miłość i jak definiujesz swoją miłość. Bo myślę, że uczuciami bardzo łatwo potrafimy manipulować, usprawiedliwiać różne rzeczy. Wiele razy spotkałem się z mężczyznami, którzy zdradzili swoje żony i usprawiedliwiali się uczuciami. Nic do niej nie czuję. Albo brak przebaczenia, czuję się skrzywdzony, moja krzywda jest większa, moja krzywda jest tak wielka, że ja nie jestem w stanie myśleć o tym, żeby wyjść na zgodę, żeby zobaczyć swoją winę. Nie jestem gotowy na to, moja krzywda, moje poczucie skrzywdzenia jest na pierwszym miejscu. I myślę sobie tak, że te uczucia potrafią, tymi uczuciami potrafimy manipulować, usprawiedliwiać, a jednocześnie one często sprowadzają nas na inną drogę, na złą drogę. I kiedy rozmawiam z ludźmi na temat tego, czym jest miłość, często przyrównuję to do takiego bardzo prostego obrazka. Otóż wyobraźcie sobie taflę morza. Na tym morzu gdzieś na środku jest łódeczka. W łódeczce siedzi para małżeńska. Mąż i żona siedzą sobie w tej łódeczce i mogą się różne rzeczy dziać. Może być tak, że wieje im wiatr zza pleców. Przyjemny, miły wietrzyk. Rozpościerają żagiel, rozsiadają się w łodzi, tak? Ps. Ten ulubiony dźwięk mężczyzny, mężczyzna sobie otwiera jakąś puszkę, tak, i sobie płyną. On tylko tam trochę coś poreguluje i sobie zmierzają do portu, który możemy nazwać jakkolwiek, żyli długo i szczęśliwie. Tak? I to jest jedna sytuacja. Pozytywne uczucia. Ten wiatr to takie pozytywne uczucia, które popychają tę łódkę. Nie wymaga to wiele wysiłków, czujemy się na fali. Może być inna sytuacja. Może być taka sytuacja, w której nie ma żadnego wiatru. Ni hu hu, nie ma nic, zupełnie. Cisza. Błoga cisza. No i siedzimy sobie w tej łódeczce, nie posuwamy się do przodu, nie płyniemy wstecz. No niby taka dosyć bezpieczna sytuacja, ale też nie zbliżamy się do tego celu, który jest dla nas ważny. I to jest sytuacja, w której możemy mówić o pewnej obojętności, o pewnym braku jakichś pozytywnych, ale też braku negatywnych uczuć między małżonkami. I ta sytuacja w moim odczuciu zdarza się najrzadziej. Najrzadziej. Zwykle, jeżeli jest cisza, to zwykle za chwilę coś zacznie kipieć od spodu, bo ta cisza będzie po prostu drażniąca, tak? Nic się nie będzie działo. Ta obojętność może przyjąć taką bardzo też nieprzyjemną formę w relacji. No więc co mogą małżonkowie zrobić? Albo mogą sobie siedzieć, albo mogą wyciągnąć wiosełka i zacząć wiosłować. Te wiosła będą symbolizowały decyzję, jakiś akt woli, jakiś wysiłek woli, czyli konkretne działanie, które ma ich przybliżyć do konkretnego celu. Możemy mieć inną sytuację. Możemy mieć sytuację, kiedy wiatr, huragan wieje nam prosto w twarz. I wtedy ten wiatr może nas roztrzaskać, może nas cofnąć do miejsca, w którym byliśmy kiedyś. Jest zagrożeniem. I co wtedy możemy zrobić? No właśnie wtedy okazuje się, jak duża jest, jak mocna jest siła woli, jak mocna jest decyzja w relacji. W tym, jak definiujesz miłość. Bierzesz wiosła i zasuwasz. Jeżeli chcesz nie roztrzaskać się, nie chcesz zniszczyć tej relacji, to opierasz się na decyzji. Te uczucia są negatywne, ale starasz się jakoś jakby przemóc je wolą. I muszę wam powiedzieć, że to jest niesamowite doświadczenie, kiedy pracuję z mężczyznami, również z kobietami, ale myślę, że dla mężczyzn to jest takie szczególnie ważne, jak zdefiniować miłość, bo to często na ich sile opiera się trwałość związku. Innymi słowy, znacznie częściej przychodzą kobiety na terapię niż mężczyźni. Tak? Myślę, że gdyby sytuacja była odwrotna, znacznie więcej małżeństw by przetrwało. Więc warto zauważyć, że ścierają się te dwie rzeczywistości. Woli i uczuć. Oczywiście tu może dojść do takiej sytuacji, w której możemy sobie pomyśleć, cholera, nie jestem autentyczny, nie jestem sobą. Uczucia podpowiadają mi co innego. Uczucia czujemy pod skórą, one są tak blisko nas. A decyzja? Decyzja. Co to za decyzja? Kiedyś ją przemyślałem, jak on, no ma jakieś znaczenie teraz? No nie wiem. Uczucia. Czuję teraz uczucia. I czujemy troszkę tak, jakbyśmy oszukiwali samych siebie. Innymi słowy, jestem wkurzony do granic możliwości, tak? Ale mam starać się cierpliwie wysłuchać. Szalenie trudne. Szalenie trudne. I tutaj tylko jedna taka myśl. Myślę, że podobnie jak uczucia, tak samo wola i decyzja pochodzi z nas. To nie jest coś, co narzucamy sobie z zewnątrz. Ta decyzja kiedyś zapadła. Ta wola kiedyś się zrodziła w naszym sercu. Ona jest jeszcze głębiej niż uczucia, które czujemy pod skórą. A może jeszcze inaczej trzeba na to spojrzeć. Nauczyłem się, że terapia jest zawsze relacją dwukierunkową. To znaczy zarówno pacjent, jak i terapeuta musi chcieć wejść w relację i w pracę. To znaczy pacjent wybiera terapeutę, terapeuta wybiera pacjenta. Ja często mówię, że między nimi, jak w każdym związku, musi po prostu zaiskrzyć na nienormalnym świecie. Zarówno pacjent, jak i terapeuta może być nudny jak flaki z olejem. To też jest pewien fakt. Ale jednocześnie jest tak, że oczywiście pacjent uczy się pewnych rzeczy od terapeuty, ale jest też odwrotnie. Ja jako terapeuta bardzo wiele się uczę od osób, które przychodzą. I kiedyś pamiętam takiego mężczyznę, z którym długo rozmawialiśmy na temat tego, czym jest miłość. To się okazało taką fundamentalnym elementem naszych spotkań i prowadzonej terapii. Dlatego, że to był mężczyzna, który nie czuł zupełnie nic, jeśli chodzi o uczucia, w sferę uczuć względem swojej żony. Jedyne, co sprawiało, że jeszcze przy niej był, to była decyzja, trudno powiedzieć, czy skierowana w kierunku żony czy dzieci, które w tym małżeństwie były, ale myśl o rozstaniu gdzieś tam ciągle kołatała mu po głowie i to bardzo mocno, więc był w totalnej rozterce, ale nie potrafił się zgodzić na to, że miałby przez całą resztę swojego życia opierać się na decyzji. Bardzo wrażliwy, taka poetycka dusza, bardzo wrażliwy mężczyzna, dla którego te uczucia były czymś bardzo ważnym w życiu. I nie potrafił się zgodzić na to, że są tylko uczucia i decyzja. Ja wtedy rozmawialiśmy na ten temat, debatowaliśmy długo na temat tego, czym jest miłość. I on wtedy zaproponował, żeby dodać jeszcze jeden element. Stąd mówię, że też moje rozumienie tego, czym jest miłość, trochę się zmieniło. On powiedział, żeby dodać jeszcze zaangażowanie. Zaangażowanie, które rozumie jako pragnienie dobra drugiej osoby. Jako świadomość, że można liczyć na współmałżonka i współmałżonek może liczyć na mnie. Na to, że potrafię się zatroszczyć o takie normalne, codzienne funkcjonowanie. I nagle okazało się, że on nie ma uczuć, mógłby mieć decyzję, ale to jest za mało, ale jeszcze ma to zaangażowanie, bo zobaczył, że jest w nim bardzo wiele takiej troski, takiego naturalnego, ludzkiego pragnienia dobra dla jego żony. Niezależnie od konfliktów, jakie między nimi były. Niezależnie od tego, że nic do niej nie czuł, tak jak często to powtarzał. Kiedy rozmawialiśmy na ten temat, to nagle doszło do jakiegoś bardzo mocnego przełomu. Nagle okazało się, że on jest w stanie zafunkcjonować w tym małżeństwie. To był początek jakby wejścia w cały proces terapii, bo do tej pory nie potrafiliśmy do końca znaleźć wspólnego języka. Że on będzie walczył o tą relację, bo będzie mógł czerpać siłę z tego zaangażowania i z jakiejś decyzji, co do której nie był do końca przekonany, ale którą mógłby założyć jako pewną hipotetyczną możliwość. I to, co nas zdumiło, to rzeczy, jakie zaczęły się zmieniać w jego życiu. Kiedy odpuścił, kiedy poczuł, że jakby no nie musi chcieć, żeby chcieć, że wystarczy mu to zaangażowanie, które do tej pory miał, nagle okazało się, że po jakimś czasie te uczucia zaczęły się budzić. Tak często się dzieje, że kiedy zaczynamy opierać naszą relację na pewnej woli, to ta wola jest tak mocna, że współmałżonek zaczyna dostrzegać, że cholera, tobie naprawdę na mnie zależy. Tak? I zaczyna się angażować. I to jest niesamowite. To połączenie miłości, decyzji i zaangażowania w ten sposób rozumianego Sternberg nazwał miłością partnerską. Czyli taką miłością, w której nie ma dominującej roli uczuć, ale jest zaangażowanie. Kiedyś przeczytałem taki fragment, który bardzo mi się spodobał, że miłość jest mnóstwem tak, które wypełniają życie pośród mnóstwa nie, które się skreśla po drodze. Myślę, że właśnie tym jest miłość. Skreślaniem różnych rzeczy po drodze, opieraniem się na decyzji. Tutaj w tym miejscu chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. o takich dwóch ciekawych sprzecznościach, które zaobserwowałem troszkę w temacie właśnie relacji i miłości, może troszkę szerzej, ale wydaje mi się to dość ważne. Po pierwsze, że cierpliwość może być zabójcza dla związku. To jest jeden z najbardziej fascynujących przypadków z mojej praktyki. Otóż wyobraźcie sobie jakąś idealną rodzinę, idealną parę z idealnymi dziećmi mieszkających w idealnym domu. Ja bym sobie taką parę wyobraził jako piękną blondynkę z nienagannie ułożonymi włosami, takim makijażem nie za dużo, nie za mało, idealnie, tak, dobrze dopasowany strój. Ja go bym sobie wyobraził jako takiego poważnego mężczyznę w garniturku, który ma szanowaną pracę, jakąś pozycję społeczną, tak, wypucowane buty, wspaniały samochód, cudowna dwójka cudownych dzieci, trójka. Może być nawet trójka cudownych dzieci, które ma zawsze uśmiechnięte, szczęśliwe, radosne. Cudowny dom, gdzie ogrodnik podchodzi, prawda, strzyże trawniczek. Tak bym sobie ich wyobraził. American Dream. Teraz wyobraźcie sobie, że taka para właśnie przychodzi do mnie. On był, jest chirurgiem. Bardzo dobrze zawodowo się spełnia. Ona jest taką projekt menadżerką w jednej z firm kosmetycznych całego działu. Gdzieś tam też się tym zajmuje. Mają wspaniały dom, dużą posiadłość, dwa samochody, dwójka dzieci, tym akurat to była dwójka dzieci wspaniałych. Słuchajcie, no po prostu idealna para, można by powiedzieć. Patrząc zewnętrznie, spełnienie marzeń większości osób, które myślą o tym, jaką parą czy jakie życie chcieliby mieć. Niewiele osób wiedziało o tym, co się działo tam wtedy, kiedy drzwi tego domu były zamknięte. Okazało się, że jest tam bardzo, bardzo dużo przemocy między nimi. I o dziwo, co mnie zupełnie zaskoczyło w pierwszym momencie, to, że przemoc stosuje pani wobec pana. I to nie jakąś tam przemoc, że mu tam powie, ty gnoju. Ty gnoju, to ona mówiła mu na dzień dobry. Tylko to, słuchajcie, musicie sobie wyobrazić kobietę, która w zdenerwowaniu wbija widelec, nóż, wbija widelec w ramię mężczyzny, tak, która notorycznie tłucze talerza. Tam się działy nieprawdopodobne rzeczy. Która przebija opony swojemu mężowi, kiedy ma wyjechać do pracy. Musicie sobie wyobrazić parę, która, kiedy, ponieważ on jest z Krakowa, ona jest z Trójmiasta, kiedy jechali odwiedzić teściów, a kłócili się non-stop, mniej więcej w okolicy Łodzi, kiedy się kłócili już tych kilka dobrych godzin, on powiedział, że jak się nie zamkniesz, to cię wysadzę. Nie zamknęła się, więc się zatrzymał. On oczywiście w swojej dumie wysiadła z tego samochodu, on pojechał. Ale cwane chłopisko zorientował się, że jedzie do teściów. Więc wrócił po tą żonę. Ale wiecie, takich sytuacji było bardzo wiele. Także ja, kiedy chcę czerpać jakichś takich dowcipnych historii czy anegdot, to patrząc na tę parę, mam tego pod dostatkiem. W związku z czym tam było bardzo dużo takiej przemocy. Było bardzo dużo obelg, wulgaryzmów i to takich, których żaden marynarz by się nie powstydził. Z ust tej pięknej pani. Żeby była jasność. Reakcja tego mężczyzny była zaskakująca, dlatego że on był dla mnie uosobieniem anielskiej cierpliwości. To był facet, który wszystko znosił. Mówił, ależ spokojnie, ale kochanie, uspokój się. Porozmawiajmy. Tak? Ona mu wbija ten nóż, ten widelec, nie? A on mówi, zaraz to opatrzę, ale usiądź, uspokój się. Więc tak to wyglądało. W dodatku to był mężczyzna, który miał o tyle kłopot, że ta kobieta ciągle się konfliktowała z ich najstarszym synem, który miał 6 lat. To był taki chłopaczek, który miał charakter po mamusi. W związku z tym, jak możecie się domyślić, tam były ostre jatki, kiedy oni się ze sobą kłócili. I ten mężczyzna nie wiedział, co zrobić. No bo tak, z jednej strony widział agresję matki wobec dziecka i to zupełnie nieadekwatną do sytuacji, więc chciał stanąć po stronie dziecka. No z drugiej strony, no, stając po stronie dziecka, no to podważa autorytet matki. Więc on był w takim rozdwojeniu. I muszę wam powiedzieć, że doskonale rozumiałem, w jakim trudnym jest położeniu. I naprawdę bardzo mocno z nim sympatyzowałem. Pomyślałem sobie, kurczę człowieku, wiesz co, ja ci pomogę to poukładać. Dopóki nie zrozumiałem, że ten mechanizm jest zupełnie inny. W pewnym momencie zacząłem rozumieć funkcjonowanie tej pary po jakimś tam kolejnym spotkaniu jako taki mechanizm pełen agresji z obu stron. Bo zwróćcie uwagę, że jego bierność, gdybyśmy mieli spojrzeć na jego zachowanie nie jako na cierpliwość, tylko na bierność, na niezaangażowanie, była niesamowicie agresywna. Innymi słowy, ta jego cierpliwość, to jego niewchodzenie w konflikt, to jego niezaangażowanie uczuć, to jego stoicki spokój, kiedy ona, prawda, tam już szaleje, było dla niej jak płachta na byka. Było niesamowicie agresywne. To był jakiś element walki o kontrolę między nimi. To był jeden taka bardzo ważny wniosek, który się pojawił. Drugi to dotyczył historii rodzinnych, z których oni pochodzili, ale to nie jest miejsce, żeby o tym mówić. W każdym razie ta myśl stała się przełomowa w całym procesie terapii. Czyli w momencie, w którym ja mu pokazałem, że ta jego bierność jest agresywna, on zrozumiał, że tak naprawdę być może powoduje tą agresję u żony. Oczywiście każdy z nich miał swoją śpiewkę. Dopóki on nie będzie okazywał mi uczuć, mówiła ta pani, dopóty ja nie będę się angażować w związek. On natomiast mówił, ja nie będę okazywał uczuć, dopóki ona nie przestanie rzucać talerzami. Nie? I każdy z nich miało jakąś rację. Każde spojrzenie każdego z nich było bardzo prawdziwe, ale jednocześnie nie dawało możliwości zmiany. I niesamowitym był moment, kiedy ja mu pokazałem ten mechanizm takiej agresji i teraz okazało się, że gość na tym spotkaniu zaczął szaleć. Po prostu taka wściekłość z niego się wylała, którą on tłumił w sobie. To wynikało z jego historii rodzinnej, gdzie on nie mógł okazywać pewnych emocji, ale sama istota była mniej więcej taka. Więc chcę ci pokazać, że być może czasami twój stoicki spokój będzie odbierany jako niezaangażowanie, że twoja anielska cierpliwość i mówienie, kochanie, spokojnie, kiedyś o tym porozmawiamy, może doprowadzać do furii, tak? Może doprowadzać do szewskiej pasji twoją żonę. Chciałem zwrócić uwagę waszą, żebyście przyjrzeli się też swoim mechanizmom. Myślę, że my jako mężczyźni często chowamy się za stoickim spokojem, przynajmniej ta część z nas, która potrafi kontrolować emocje, bo to nam się wydaje bezpieczne, to nam się wydaje kojące relacje. Tymczasem okazuje się, że jest wprost przeciwnie. I to jest pierwsza ciekawa sprzeczność. Druga to to, że konflikt, kryzys, kłótnia może być najlepszą rzeczą, jaka możecie spotkać. Ja często powtarzam, że kryzys i konflikt, kłótnia jest poszukiwaniem bliskości. W tym sensie jest dobra. Zwróćcie uwagę, że konflikt daje poczucie bliskości, daje możliwość, żeby ludzie poczuli się blisko siebie. No bo jaki jest konflikt? Ludzie są do bólu szczerzy. Nie? Mówią sobie wszystko, co sobie myślą. Od A do Z. Są bardzo autentyczni. Oni się tam nie chowają, nie bawią się w te trele morele. Oni sobie mówią wszystko. Zrzucają, wylewają. Są tu i teraz. W jednym momencie, wreszcie w relacji, wreszcie się kłócą, wreszcie jest jakaś interakcja, są pełni emocji. Czy nie tego oczekiwalibyśmy od dobrej relacji, autentyczności, dialogu, okazywania uczuć, mówienia tego, co się myśli, szczerości? No tak, oczywiście kłótnia jest destrukcyjna, to nie ulega wątpliwości, ale chcę wam pokazać, że konflikt ludziom bardzo często daje możliwość poczucia się w relacji. Być może to jest jedyny moment, kiedy oni czują się w relacji, kiedy gdzieś wyrywają się z tej obojętności względem siebie, zepną się ze sobą maksymalnie, ale w tym konkretnym momencie poczują się razem w czymś, co ich niszczy, ale to potrafią robić. Wtedy ważne jest zastanowienie się, co innego możemy robić, żeby poczuć się blisko i żeby nie musieć się kłócić. Ale chcę wam pokazać, że kryzys i konflikt czasami daje możliwość zobaczenia takiego bardzo dużego zaangażowania w związek. Bo jeśli ludzie się kochają, gdzieś w głębi serca zależy im na sobie, to się kłócą. Jeśli się nie kłócą, jeśli są względem siebie obojętni, to jest pytanie wtedy, gdzie jest więź między nimi. Czy oni w ogóle pragną poszukiwać tej bliskości? Jeżeli jest obojętność. W tym sensie konflikt może być czymś bardzo, bardzo pozytywnym. Kiedy mówimy o trosce, to może taka mała dygresja, ale myślę, że też szalenie ważna. Kiedy mówimy o trosce w życiu mężczyzny i mówimy o trosce w relacji małżeńskiej, w relacji z swoją ukochaną, z twoimi dziećmi, to chciałem zadać wam takie proste pytanie. Co jest niezbędne do budowania relacji? Co jest niezbędne do budowania relacji? Zastanówcie się chwilę. Co jest niezbędne? Co jest konieczne, żeby zaistniała relacja? Ludzie mówią różne rzeczy. Czasem mówią uczciwość, czasem mówią odpowiedzialność, umiejętność przebaczania, otwartość, szacunek, zaufanie. Różne rzeczy ludzie potrafią wymieniać tutaj. Kiedy pracuję z małżeństwami, często rzucam takie pytanie, tworzymy piękną listę, później przeglądamy ją raz jeszcze i wykreślamy niemal każde słowo. Bo pytanie brzmi, co jest niezbędne do zaistnienia relacji. Umiejętność przebaczania, zaufanie, szacunek, otwartość itd., itd. To wszystko pomaga nam budować dobrą relację. Ale pytanie jest o to, co jest niezbędne do zaistnienia relacji jakiejkolwiek w ogóle. Dialog? Okej, czyli po kolei. Ludzie. Przynajmniej dwie osoby, tak? Ja i ściana, o ile ściana do mnie nie przemówi, no to trudno mówić, żebyśmy byli w relacji. Przynajmniej dwie osoby, tak jest. Co jeszcze? Czas. Czyli w jednym czasie. Niezależnie od tego, czy będziemy rozmawiać z jakąś piękną eskimoską, czy będziemy rozmawiać z kimś na drugim końcu kuli ziemskiej, wszystko jedno. Tak? Chodzi o wspólny czas, jeden moment. Czyli obecność de facto, tak? Jakby bycie w tym samym miejscu i czasie. niekoniecznie miejsce, ale w tym samym czasie, tak? Obecność. I co jeszcze? Dialog, tak? Dialog. Dialog jest tym, co sprawia, że wchodzimy w relację. Jeżeli będę stał na przystanku ze starszą panią, która będzie do mnie mrugać, no to jakby nie jesteśmy w relacji jeszcze. Ale jeśli wreszcie mnie zapyta, czy 152 jechało, to wchodzimy w relację, ile jej odpowiem, tak? To jest szalenie ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne odkrycie, panowie. Dialog, obecność i wola. Jak wygląda twój dialog z twoimi dziećmi, z twoim Bogiem, z twoją żoną? Jak wygląda czas razem? Jak wygląda obecność? Jak wygląda twoja wola? Kiedy ludzie przychodzą do terapii, zwykle jest tak, że nie potrafią rozmawiać i nie potrafią być razem, ale mają wolę, żeby to zmienić. I ta wola jest wystarczająca. Jeśli masz w sobie wolę, ale nie potrafisz rozmawiać, nie potrafisz być razem, nie potrafisz podać tego czasu razem, to nic, tego się możesz nauczyć, ale musisz mieć wolę. Więc jak troszczysz się o dialog, jak troszczysz się o obecność i jak pielęgnujesz w sobie wolę? Bo myślę, że jest grzechem zaniedbania, jeśli nie pielęgnujemy woli, jeśli pozwalamy, żeby rzeczy się działy w naszych małżeństwach. Bo kiedy one się dzieją, to sobie płyną tak, jak chcą. Nie ty kształtujesz koryto tej rzeki, tylko ona sobie płynie tam, gdzie jest łatwiej. A zwykle łatwiej jest bez konfrontacji, kiedy konfrontacja jest potrzebna. Tak? Bez trudnej rozmowy, kiedy trudna rozmowa jest potrzebna. Więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważny element. Z powodu ograniczenia czasowego, może nie będę już wchodził w ten temat, tylko rzucę wam, że jakby w tym definiowaniu miłości zwykle, pewne takie niefunkcjonalne definiowanie miłości, miłość definiuje albo jako uczucie, o tym dużo mówiliśmy, albo miłość zadaniową jako spełnianie oczekiwań. O tym jeszcze parę słów później w dalszej części się pojawi. Miłość jako bycie jednością. To jest takie definiowanie miłości, że ja i żona jesteśmy jedno, a ona i ja to też jesteśmy jedno, to jesteśmy jednością, takim monolitem. Niczym się nie różnimy, wszystko robimy razem, wszystko jest wspólne. To jest bardzo niefunkcjonalne. Musi być pewna przestrzeń pomiędzy małżonkami i umiejętność bycia razem i bycia osobno. Kiedy małżonkowie próbują być tylko razem, wszystko robić razem, przyciusieńko. Rozumiem, że pewnie wy, którzy tu jesteście, to nie należycie do tej grupy osób, bo nie widzę tu żadnych kobiet przebranych za mężczyzn. Ale rozumiem, że w parach, gdzie miłość jest zdefiniowana jako jedność, tak mogłoby być. I wreszcie miłość jako dominacja, czyli ciągła walka o to, kto będzie miał ten ostatni głos, kto będzie dominował, kto będzie bardziej władczy. I ta walka toczy się, myślę, w życiu każdego z nas, kto jest w relacji. Walka o władzę, o dominację i uległość związku. Niesamowita rzecz. Podsumowując, aby dać poczucie stałości, musisz zdecydować się kochać pomimo uczuć. Musisz zdefiniować, czym jest miłość dla ciebie. Druga sprawa, żeby dać czułość, musisz wykształcić sobie wrażliwość. Myślę, że my jako mężczyźni mamy problem z okazywaniem uczuć. Nie ma się co dziwić, jeżeli w domach naszych nie widzieliśmy okazujących sobie czułość rodziców, albo w ogóle nie widzieliśmy żadnych pozytywnych uczuć, no to skąd do cholery mielibyśmy wiedzieć, jak się to robi? No jasne, to jest jakby oczywiste, ale myślę, że to nie zwalnia nas z obowiązku, żeby uczyć się wyrażać te uczucia. Pracując z parami, bardzo często obserwuję to, jak trudno jest mężczyznom mówić, nazywać, rozumieć czy okazywać swoje uczucia. Często jest tak, że jak przychodzi jakaś para, to ja się czuję jak warsztat samochodowy. Znaczy, myślę, że oni trochę tak mnie traktują. Czyli przychodzi taka żona, parkuje mi tego męża i mówi tak, proszę pana, to ja sobie skoczę na szybkie zakupy, jak pan jakby mógł go zreperować, dobrze, ja tu przyjdę za półtorej godzinki, to go odbiorę. Nie? Wtedy zaczyna się taka rozmowa, która ma na celu pokazanie, że jej zdanie może być tutaj niesamowicie ważne i rozumienie pewnych spraw, co jest prawdą. Jeżeli uda mi się tę kobietę zatrzymać, i ona zostaje, to wtedy jest możliwość zobaczenia, jak oni razem funkcjonują. Ale też wzięcia odpowiedzialności za to, jak wygląda ta relacja. I pamiętam taką parę, która kiedyś przyszła i tam taka niesamowita rzecz się działa. Mianowicie, o ile ona jeszcze próbowała gdzieś coś czasem dobrego o nim powiedzieć, no, że chłop ciężko pracuje, tak, no nie ma go w domu, nie ma go dla niej, ale stara się, no coś robi, tak, to on nie potrafił żadnego dobrego słowa o niej powiedzieć. Nic, zupełnie nic. Absolutnie ani słowa dobrego o niej nie powiedział. I w pewnym momencie zrobiłem taką rzecz, mianowicie powiedziałem mu tak, słuchaj, mam do ciebie taką prośbę. Słuchaj, weź powiedz swojej żonie, że ją kochasz i że pięknie dzisiaj wygląda. Chwila ciszy. Patrzył na mnie jak na kosmitę. Ale co teraz? Ja mówię, no tak, 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 no nie będziemy tracić czasu, słuchaj, no powiedz jej to, tak? Kocham cię, pięknie dzisiaj wyglądasz. Ale to tak na serio? Ja mówię, no tak na serio, no słuchaj, no weź się w garść, tak? Już widziałem, że będzie ciężko, więc mówię, słuchaj, odwróć sobie krzesło, odwrócił sobie powoli krzesło, popatrz na nią i powiedz jej, kocham cię, pięknie dzisiaj wyglądasz. Kocham cię, pięknie wyglądasz. No dobra, spróbuję jeszcze raz, dobrze? Jakby spróbuj to powiedzieć, no tak, żeby to było do zrozumienia i żeby to było no dosyć głośno. No, jesteś facetem, tak? Zacząłem mu trochę tak po męskiej ambicji jechać. No jak jesteś facet, no to weź, zrób to jak facet, dobrze? I powiedz to głośniej. Widziałem wypieki na jego twarzy, był naprawdę poirytowany, że mężczyzna w obliczu jej, w obecności jego kobiety, tak, atakuje jego męskość. Niesamowicie motywujące. Niesamowite. Więc on taki poirytowany, ciągle patrząc w dół, w podłogę, mówi, kocham, że bez mnie ci wyglądasz. Mówię, słuchaj, ale wiesz co, teraz to już w ogóle przegrałeś. W ogóle w tej chłopanie, to ty baba jesteś, weź jej to powiedz normalnie jak człowiek, nie? Wtedy spojrzał na mnie z taką wściekłością, powiedział, kocham cię, bardzo pięknie cię wyglądasz. Dziękuję. Ale wiesz, powiedz to teraz swojej żonie. Weź, spójrz na nią, powiedz to jej. Atmosfera, jak możecie się sobie wyobrazić, trochę siadła, tak, po tej jego spontanicznej reakcji. Spojrzał na tą swoją żonę, tak patrzył na nią przez dłuższą chwilę i mówi tak. Wiesz co, kocham cię, ale ty naprawdę pięknie dzisiaj wyglądasz. Jej reakcja. 5 minut później. Co się okazało? Okazało się, że ten mężczyzna od dnia ślubu nie powiedział ani jednego dobrego słowa. Jakby wyszedł z tego prostego założenia, o którym często się słyszy, że jak mężczyzna raz coś powie, to już wystarczy, tak? Jak raz powiedział, że ją kocha i że pięknie wtedy wyglądała, no to jakby nic się nie zmienia. Dopóki tego nie odwoła, no to wszystko jest obowiązujące. Tak? Myślę, że ten przykład świetnie pokazuje, jaką mamy trudność w okazywaniu naszych uczuć. Z czego się to bierze? Dlaczego mężczyźni boją się swojej wrażliwości? To jest niesamowite, ale kiedy jest rozmowa o uczuciach, to mężczyźni zaciskają zęby, niemal się zapowietrzają, zgrzytają zębami, czerwienieją na twarzy, robią się jak balonik. Byle tylko na moje pytanie, chciałem, żeby pan powiedział, co pan w tej chwili czuje, żeby mogli tylko odpowiedzieć, nic nie czuję. Tak, już powietrze im zatyka ich. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu mężczyzn ma takie wrażenie, jakby okazywanie uczuć było ich słabością, a szczególnie łzy. To jest niesamowite, ja to rozumiem, że przychodzi para i jeżeli facet zaczyna coś dotykać, jakichś jego bardzo wrażliwych strun, to, o czym rozmawiamy, jakichś jego takich tęsknot i najgłębszych pragnień, to płacze, albo kiedy mówi o jakiejś wielkiej krzywdzie, której doświadczył, to płacze. Ale bardzo wielu z nas wstydzi się swoich uczuć, swoich emocji, a szczególnie łez. Jacek ma 32 lata. Jest jednym z dyrektorów pewnego działu w dużej firmie telekomunikacyjnej. Bystrzak, pierwsza klasa. To jest facet, który przychodzi zawsze w tym samym garniturze, takie mam wrażenie, w tej samej koszuli, takie mam wrażenie, w tych samych butach, takie mam wrażenie, z tym samym uśmiechem na twarzy. To już nie jest moje wrażenie. Jest zawsze taki sam. Nigdy przez dłuższy czas nie mogłem poznać, co on tak naprawdę czuje, co się w nim dzieje. A facet miał dramatyczną historię. Ojciec popełnił samobójstwo. Kilka lat później, kiedy by miał 12 lat. Kilka lat później matka utopiła się w rzece. Pochodził ze związku pozamałżeńskiego, w związku z czym został wydziedziczony, wyklęty, wszystko, co można było zrobić przez swoich dziadków. Został porzucony przez dziadków i osierocony przez rodziców w bardzo młodym wieku. Wychowywany przez jakąś ciotkę, piąta woda po kisielu. I słuchajcie, ten facet opowiadał mi o tym tak, jakbym go zapytał, co czytał w porannej gazecie. To było niesamowite, ale mówił o tych wszystkich dramatach tak, jakby to w ogóle jego nie dotyczyło, tak jakby stał obok i coś mi relacjonował. Coś, co w ogóle nie jest jego historią. Dużo czasu minęło, zanim udało mi się gdzieś dotrzeć, jemu udało się dotrzeć do swoich uczuć. Ale kiedy wreszcie do tego dotarliśmy i pękł, to się wylało może łez. To było niesamowite, ale od tamtego czasu na każdym spotkaniu płakał. I kiedyś zdradził mi, że to sprawia mu pewną radość, dlatego że nie mógł sobie pozwolić na łzy. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że bał się, że ja go odrzucę, że go wyśmieję, że powiem mu, że jest mazgajem, bo to słyszał od swojego ojca. Kiedy ojciec go bił, bo był alkoholikiem, kiedy ojciec go lał po głowie klamrą od paska, przytrzaskiwał mu palce szufladą i tak dalej, on biegł do mamy, żeby się przytulić. Przytulał się do mamy, wtedy ojciec wpadał i mówił, ty zboczeńcu, do cycka mamy się przytulasz? Ty mazgaju, ty gnoju, nie jesteś wart niczego. I on w to uwierzył. Wtedy postanowił, że już nigdy nie zapłaczę. To miał 11 lat. I od tamtego czasu do tego momentu, kiedy miał 32 lata, przez 20 lat swojego życia nie zapłakał. to było niemęskie, bo to było coś niewłaściwego, bo to było zboczone. Taką etykietę nadał mu ojciec. Myślę, że okazywanie uczuć jest aktem odwagi. Nie słabości, ale odwagi. Pewnego męstwa. Tej umiejętności stawienia się, skonfrontowania się z własnymi uczuciami. Myślę, że warto też ocenić siebie, na ile angażujesz się w te uczucia, na ile okazujesz te uczucia, na ile okazujesz tą wrażliwość i to zaangażowanie w związek. Kiedy pracuję z parami, czasami proszę ich o to, żeby w pewnej skali ocenili, jak bardzo mąż angażuje się i jak bardzo żona angażuje się w związek małżeński. Wtedy to wygląda tak, że ja pytam tego mężczyznę, słuchaj, proszę, powiedz mi, gdybyś miał ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza jestem beznadziejny, a 10 jestem debeściak, respekt, miałbyś ocenić swoje zaangażowanie w relację małżeńską, to jak byś to ocenił? No wiesz, nie chcę się chwalić, wiesz, na to. 8 to tak lekką ręką, wiesz. I później pytam żonę, a jak pani by oceniła zaangażowanie swojego męża? 3 i nic więcej. I myślę, że to jest takie ważne, żebyście się zastanowili i zapytali samych siebie, jak wy oceniacie siebie w waszej relacji, i żebyście zapytali, jak wasze ukochane oceniają was w waszej relacji, w tej relacji. Czyja odpowiedź jest bardziej prawdziwa? Trudno powiedzieć. Jedna i druga może być prawdziwa. Znaczy, jedna rzecz to jest to, jak ty siebie postrzegasz, a druga rzecz, jak ciebie postrzegają. Ale bądźmy szczerzy, w tej konkretnej relacji to, jak żona się czuje, myślę, że jest bardziej warte wzięcia pod uwagę i skupienia się na tym, niż to, jak ty oceniasz swoje zaangażowanie w związek. Bo takich mężczyzn, którzy zostali porzuceni przez swoje żony i takich żon, które zostały porzucone przez swoich mężów, a twierdzili przez długi czas, że są bardzo zaangażowani, jest bardzo wiele. Tylko później w czasie, kiedy pracujemy na terapii, okazuje się, że tego zaangażowania wcale tak wiele nie było. No, wyrzucam śmieci, wymienię jej opony, dbam o to, żeby miała wszystko w samochodzie zrobione, odwożę dzieci do szkoły, odkurzam, sprzątam, wymyję okna na święta. Pięknie, cudownie. A co robisz dla żony? Bo to robisz dla domu. Co robisz dla żony? Bardzo często zasłaniamy się swoimi obowiązkami, zadaniami, które spełniamy w domach. Ale to nie jest relacyjne. To nie jest relacyjne. To, że jeździcie razem na zakupy, nie musi być relacyjne. Może być, ale nie musi. Sam fakt, że jedziesz razem z nią w samochodzie i milczycie, albo gadacie o dupie Marynie, to nie jest wystarczający powód, żeby nazwać to relacyjnym. Jakimś takim procesem relacyjnym. To jest za mało. Więc jak się angażujesz? Aby obdarzać czułością kobietę swojego życia, swoje dzieci, ludzi, którzy są wokół ciebie, sam musisz mieć w sobie wrażliwość. Poruszamy się wokół tej myśli, którą powiedziałem na początku, może sobie ją przypomnijmy. Dzieje się tak dlatego, że nie mogę dać czegoś. No, pięknie. Dobra, panowie, jeszcze raz. Dobrze, przypomnijmy sobie tę myśl, bo ona jest naprawdę bardzo ważna. Nie mogę dać czegoś.
Nie mogę dać czegoś.
Czego sam nie posiadam. Dlatego, że nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz, nie możesz wzmacniać wartości innych, jeśli nie znasz swojej wartości. Musisz znać swoją wartość, żeby obdarzać nią innych. Musisz umieć sobie przebaczyć swoje błędy, jeśli chcesz przebaczać błędy innych. Ale okazuje się, że bardzo wielu mężczyzn nie zna swojej wartości. Nie zna swojej wartości. Często pracuję z mężczyznami, rozmawiam z nimi na temat tego, jak bardzo się czują mężczyznami, jak oceniają swoją wartość. Więcej, zwykle zaczynam od pytania, jaki jest twój kompleks? Nagle się okazuje, że większość kompleksów, które myślę, że my mamy jako mężczyźni, mają swój korzeń w niskim poczuciu własnej wartości, w niedowartościowaniu. Oczywiście często kryjemy się za maską Pana Cudownego, ale tam się kryje często wystraszony mały chłopiec, który czeka na jakąś aprobatę, jakąś akceptację ze strony innych ludzi. Polubić siebie to znaczy zobaczyć pewne dary, umiejętności w sobie, to zobaczyć wartość w sobie takim, jakim się jest, ze swoimi słabościami i swoją siłą, i swoimi zaletami. Jesteś wartościowy. Takim stworzył cię Bóg. Jeśli patrzysz w lustro i myślisz sobie, co to za gęba do cholery i nie widzisz wartości sam w sobie, to masz duży problem, bo nie będziesz w stanie zbudować żadnej relacji, która będzie dawała poczucie bliskości, więzi z najbliższymi ludźmi. Bo czego oczekujemy od relacji? Często od relacji oczekujemy tego, żebyśmy nawzajem mogli też dawać siebie i przyjmować siebie. Ale to się opiera na tym, że musisz wiedzieć, jaki jesteś. Że musisz mieć poczucie, że możesz coś dać. Jeśli czujesz się wybrakowany, to pewnie będziesz przekonywał innych do tego, że taki jesteś, albo będziesz się zachowywał w taki sposób, że inni w to uwierzą. Tak czy inaczej, masakra. Karol ma 27 lat. To był taki bardzo ciekawy moment, mianowicie zanim Karol wszedł do gabinetu, na początek weszły jego perfumy Lacoste, usiadły w gabinecie na fotelu, a dopiero później przed Karol. To był facet niesamowicie elegancki, niesamowicie pewny siebie. Przyszedł do mnie, dzień dobry panie Michale, dzień dobry, tu mogę usiąść, tak, tak. Proszę bardzo, proszę usiąść, dziękuję bardzo, tak, tak. Widzę, że pan ma tu herbatki, to może herbatkę sobie zrobię. Nie wiem, ja chętnie panu podam. Tak. Sprawiał wrażenie niesamowicie pewnego siebie. Okazało się, że jest właścicielem dużej firmy, bardzo sytuowany człowiek, bardzo wykształcony, no po prostu cud, miód i orzeszki. Duży apartament w środku miasta, w centrum miasta. Jedynym jego problemem było to, że nie wszedł w relację, żadną poważną relację z żadną kobietą w ciągu całego swojego życia. No i przede wszystkim miał właśnie za sobą próbę samobójczą. I to chyba był, to był powód, dla którego on przyszedł. Dlaczego? Dlatego, że uznał, że jest nikim. Zrozumiał, że wszystkie te osiągnięcia, które zbierał, te wszystkie laury, które zbierał, nagrody, pochwały, to wszystko jest po to, żeby dać mu poczucie, że jest kimś ważnym, ale nie czuł się nikim ważnym. Jego ojciec nigdy mu nie powiedział, że jest dla niego kimś ważnym. Zawsze traktował go jak śmiecia. Więc on starał się udowodnić wszystkim dookoła, że tym śmieciem nie jest. Ale on to udowadniał wszystkim dookoła, ale sam w to nigdy nie uwierzył, że ma w sobie jakąś wartość. W dzieciństwie pełen kompleksów postanowił być kimś innym i zaczął być kimś innym, ale przestał być sobą. Zaczął się kryć za tą maską, za tymi osiągnięciami, dlatego żadna kobieta nie chciała z nim gadać. Był sztuczny, skończyło się na trzeciej randce, to był rekord. Dała sobie spokój, już nie chciała z nim gadać. Bo na wszystkie takie głębokie pytania on odpowiadał w taki sposób, żeby ją zbyć, żeby nie mówić o sobie. Co takiego się stało, że ten młody mężczyzna targnął się na swoje życie? Nie kochał sam siebie, nie lubił sam siebie, wręcz nienawidził siebie. Myślę, że miał w sobie, chował w sobie takie trzy kompleksy, które ja nazywam trójkątem bermudzkim męskich kompleksów. To jest kompleks zdobywcy przegranego i pękniętego lustra. Pierwszy kompleks. Kompleks zdobywcy. Polega na tym, że wciąż musisz coś osiągać, żeby myśleć o sobie dobrze. Żebyś ty uważał siebie za kogoś wartościowego, więc on jest skoncentrowany na tobie. Ja muszę sam sobie coś udowodnić. Tacy mężczyźni mówią albo myślą, zwykle myślą w ten sposób. Muszę coś osiągnąć, bo dopiero wtedy będę wiedział, że jestem coś wart. Moją wartość wyznacza to, co zdobędę, co osiągnę. Im większą będę miał kontrolę nad rzeczywistością, która mnie otacza, tym więcej będę wart. Drugi kompleks to jest kompleks przegranego. Ten kompleks wyrasta z tego samego korzenia, ale mówi o czymś innym. Muszę udowadniać innym, że jestem coś wart, czyli nie sobie, bo ja w to już nie uwierzę, ale niech przynajmniej inni wierzą w to, że jestem gość. Tacy mężczyźni myślą zwykle w ten sposób. To, co inni o mnie myślą, jest prawdą o mnie samym. Dlatego za wszelką cenę muszę sprawiać wrażenie i odgrywać taką rolę, którą wszyscy nagrodzą oklaskami. Jeśli inni o mnie powiedzą, ten facet jest świetny, wtedy będę wiedział, że jestem świetny. I wreszcie trzeci, kompleks pękniętego lustra. Kiedy widzisz swoje wady, tak bardzo wstydzisz się siebie, że maskujesz się czymś nieprawdziwym. Wolisz być nieautentyczny przed sobą i przed innymi, niż uznać, że czegoś nie potrafisz. I tacy mężczyźni zwykle myślą tak. Będę pokazywał się jako odważny, choć ze strachu trzęsę portkami. Będę niewzruszony tam, gdzie budzi się we mnie wrażliwość. Tam, gdzie przegram, zawsze znajdę winnego, byle tylko nikt nie mógł nawet pomyśleć, że czegoś nie umiem, nie potrafię albo nie mogę osiągnąć. No bo w gruncie rzeczy tak jest. Ale myślę, że my mężczyźni musimy dojść do takiego momentu w swoim życiu, kiedy już możemy mieć takie poczucie, że nie musimy. Że nie musimy udowadniać sobie, że nie musimy udowadniać innym. Że nie musisz mieć super wymarzonej pracy, o której kumple powiedzą, kurczę, ty to masz robotę, też bym taką chciał mieć. Nie musisz udowadniać sobie albo innym, że jesteś bardziej religijny, bardziej wierzący. Nie musisz udowadniać sobie, że możesz mieć więcej dzieci, bo w ten sposób będziesz bardziej męski, albo cokolwiek innego. Bo mężczyźni często wpadają w takie absurdy. Zaczynają to przerysowywać, mają wrażenie, że coś muszą zrobić. I tego czegoś jest ciągle za mało. Ciągle znajdą coś jeszcze, co mogą zrobić, żeby potwierdzić swoją wartość. Jakiś czas temu, to było w sumie krótko po moim nawróceniu, zrozumiałem taką bardzo prostą myśl. Ona jest niesamowicie prosta, wręcz banalna, więc poproszę was, żebyście spróbowali zobaczyć jej głębię. Bo dla mnie to była jedna z tych myśli, która zmieniła moje życie. Istnieje duża pokusa, żeby się nad nią nie zatrzymać, ale wierzę w to, że że się nad nią zatrzymać. Otóż kiedyś zdałem sobie sprawę, że nie muszę robić nic, absolutnie nic, żeby Bóg mnie kochał. Dla Niego jest wystarczający sam fakt, że jestem. Nie muszę zasługiwać na Jego miłość, na Jego akceptację, na Jego przychylność, dobrymi uczynkami, czymkolwiek. Nie muszę. Dla Niego jest ważny sam fakt, że jesteś. Dla mnie to było coś nowego, dlatego że ja w swoim domu miałem takie poczucie, że muszę spełniać pewne oczekiwania, żeby zyskać akceptację, żeby zyskać uznanie, żeby zyskać coś, co ja wtedy nazywałem miłością. I nagle ta konfrontacja, że ja nie muszę nic robić, absolutnie nic, bo Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. I nie musisz zasługiwać na Jego miłość. Wtedy sobie pomyślałem, co by było, gdybym potrafił w taki sam sposób kochać innych ludzi. Żeby nie musieli robić nic, żeby sam fakt, że są, był dla mnie wystarczający, żeby ich kochać. I tych moich najbliższych, i tych trochę dalszych. Myślę, że to jest myśl, która może zmieniać życie. Moje życie zmieniło. A zatem, żeby kochać kobietę swojego życia, żeby kochać swoje dzieci, żeby prawdziwie, autentycznie kochać Boga, musisz najpierw pokochać sam siebie. Zobaczyć wartość w sobie. Dlaczego? Dlatego, że, jeszcze jeden teścik, nie mogę dać czegoś, czego sam nie posiadam. I wreszcie, zapewnić jej przyszłość, żeby zapewnić jej przyszłość tym, których kochasz, musisz rozliczyć swoją przeszłość. O tym mówiłem w zeszłym roku, w lutym, kiedy tutaj byłem na spotkaniu u was. Dużą część czasu poświęciliśmy na mówienie o rozliczaniu przeszłości. Dzisiaj chciałbym się temu przyjrzeć z troszkę innej strony. Jak myślicie, panowie, kto potwierdza męskość w mężczyźnie? Ojciec, jakieś jeszcze propozycje? Inny mężczyzna, kto jeszcze? No, ba, kobieta. Ktoś jeszcze? Czasem pojawia się, że syn może potwierdzić męskość mężczyzny. Myślę, że każda z tych osób może potwierdzać twoją męskość. Ale myślę, że jest tylko jedna osoba, która może potwierdzić twoją męskość w sposób, który będzie dla ciebie wystarczający i wystarczy na całe życie, a jednocześnie taki, który wprowadzi cię w twoją męskość. To jest ojciec. Oczywiście, powiem wam szczerze, że kiedy pytam o to mężczyzn, zwykle mówią, że kobieta, żona. No tak, bo jak ona mu powie, kochanie, jak ty pięknie ten kran naprawiłeś, jaki ty jesteś bohaterski, jaki tyś cudowny, och, ach. No to się rozpływamy, prawda? Jeszcze, mów mi jeszcze, znowu rozkręcę ten kran, tak? Znowu coś zepsuję. Ale myślę, że kiedy przyjdzie twój ojciec, klepnie cię w plecy i powie, synu, fajnie to zrobiłeś, to dla ciebie to będzie znaczyło znacznie więcej niż wszystkie te słowa uznania ze strony twojej kobiety. Ojciec. Ojciec jest tym, który potwierdza męskość w mężczyźnie i wprowadza go w męskość. Trochę tak go inicjuje w nim tą męskość, tak przeprowadza nas z tego małego chłopca do dorosłego mężczyzny. To jest ojciec. A kto potwierdza kobiecość w kobiecie? Matka. Ojciec. Kto da więcej? Matka i ojciec. Dobrze. Kto jeszcze? Mąż, może być mąż. Dzieci. Dla kobiety troszkę większy taki element, powiedzmy, ładunek takiego potwierdzania kobiecości w kobiecie mają dzieci niż dla mężczyzny fakt posiadania dzieci. Ale to jest inny temat, nie będziemy się nad nim teraz zatrzymywać. Ale bardzo ciekawy, bo to jest pewna fajna różnica w tym. Też ojciec. Też ojciec. Dlatego, że jeżeli matka powie, och kochanie, jak ślicznie na tobie leży ta sukienka, tak pięknie w niej wyglądasz, taka rozpromienionaś, takaś pięknaś. Ale ojciec przyjdzie i powie, pięknie wyglądasz. I to dla niej będzie znaczyło więcej niż wszystkie te słowa uznania ze strony matki. Bo to powiedział ojciec, mężczyzna, widząc w niej kobietę, nie tylko córkę. Myślę, że to jest... Może nawet nie tyle zdanie, co pewna postawa. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna jest pewnym wzorcem, do którego później, na podstawie którego później buduje się pewien sposób kształtowania relacji, na przykład w małżeństwie. Jeżeli ojciec był nieobecny, to kobieta będzie wchodziła w związki, które dadzą jej dużo obecności, dużo czułości czy wrażliwości na przykład. Lub wprost przeciwnie, ponieważ to będzie znała, będzie się lękała czegoś innego, więc poszuka kogoś, kto też będzie nieobecny. Większy wpływ, patrząc na badania, zarówno takie psychologiczne, jak i takie proste doświadczenie w terapii, ale również trochę tak myślę, że jednak jakby przyglądając się tym relacjom, również w waszym życiu, to zdecydowanie ojciec ma większą moc jakby wprowadzania czy potwierdzania męskości w mężczyźnie i kobiecości w kobiecie niż na przykład matka. Jest tu istotna różnica. Dlatego uzdrawianie relacji z ojcem przynosi znacznie większe zmiany w życiu mężczyzny czy w życiu kobiety niż uzdrawianie relacji z matką. To jest niesamowite, ale znacznie częściej pracuje się nad relacją z ojcem niż z matką. Nie dlatego, że ona jest, nie wiem, lepsza, czy była gorsza, wszystko jedno. Dlatego, że taki jest pewien proces budowania naszej tożsamości, jako kobiety i mężczyzny. Mężczyzna buduje swoją męskość w odniesieniu do wzorca męskości, jakim jest ojciec. Kobieta buduje swoją kobiecość w odniesieniu do kogoś, kto potwierdzi jej kobiecość, czyli do mężczyzny. A tym głównym mężczyzną, pewnym wzorcem męskości jest ojciec. Nawet jeśli był nieobecny. To nie ma znaczenia. I myślę, że to jest szalenie ważne. I teraz, kiedy mówimy o tym zatroszczeniu się o przyszłość i o rozliczaniu swojej przyszłości, to musimy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży, na nas mężczyznach, którzy jesteśmy ojcami. Na nas, którzy wprowadzamy w kobiecość i w męskość. Potwierdzamy tą męskość, może inaczej, nie wprowadzamy. Wprowadzamy w męskość, ale potwierdzamy męskość i kobiecość. To jest niesamowicie odpowiedzialne zadanie. Jeśli twój ojciec miał cię w dupie, pewnie wciąż udowadniasz sobie coś, że coś znaczysz. Ciągle sobie coś musisz udowadniać. To jest niesamowite, ale jeżeli mężczyźni byli odrzuceni przez swoich ojców, niedocenieni, porzuceni w jakikolwiek sposób, emocjonalny czy fizyczny, oni będą starali się potwierdzać swoją męskość poprzez swoje działanie, poprzez akceptację innych, zasługiwanie na akceptację innych, spełniając oczekiwania. Będą robili wszystko, co mogą, żeby tylko tą akceptację uzyskać. Większość takich mężczyzn ma te trzy kompleksy, o których mówiliśmy. Ciągle sobie coś udowadniają. Ja nazywam takie osoby, że były niewidzialnymi dziećmi w swoim dzieciństwie. To były niewidzialne dzieci. Jurek ma 37 lat. Ma swoją firmę. Dzięki niej wybudował przepiękny dom na bardzo dużej działce. Opływał w luksusy. Niesamowicie pracowity mężczyzna. Pracowity jak wół i uparty jak osioł. Ale dzięki tym dwóm rzeczom udało mu się osiągnąć to, co osiągnął. Ale jego przeszłość jest dramatyczna. Jego ojciec był alkoholikiem. Jak mówił sam Jurek, są dwa rodzaje alkoholików. To jest jego definicja. Może być alkoholik z zasadami. To jest taki, który zaleje się w trupa, przychodzi do domu, daje się grzecznie pokierować na miejsce swojego spoczynku, kładzie się na tej kanapie, zostaje przykryty kocem i aż wytrzeźwieje, tam leży. I to są tacy bezpieczni ojcowie. Jedyna rzecz, która jest trudna, to, że chrapią w niebogłosy i nie pozwalają domownikom spać. Ale są też drudzy. I tych nazywał alkoholik wynalazca. Dlaczego wynalazca? Dlatego, że potrafi wynaleźć coraz to nowsze sposoby, żeby upokorzyć, uderzyć, zastosować przemoc wobec swojej żony i swoich dzieci. Jurek zawsze mówił, że jego ojciec jest olimpijczykiem wśród wynalazców. Dramatyczne wyznanie. Ze łzami w oczach i drżeniem rąk opowiadał, jak ojciec zamykał go w piwnicy na cały dzień. Dlaczego? Bo dostał +4. Już nieważne, że nie miał kiedy się uczyć, nie miał jak się uczyć wśród non-stop awantury w domu. Dostał +4, nie 5. Była piątka? 1. Czemu nie twoja? Stosował przemoc. Wkładał mu palce we framugę drzwi i zamykał drzwi. Ten chłopaczek miał kilka lat. W pewnym sensie ojciec go w ogóle nie zauważał. Widział go tylko wtedy, kiedy nie spełnił oczekiwań, kiedy czegoś nie zrobił, kiedy czegoś nie osiągnął, kiedy się akurat napatoczył, kiedy nie powinien był się napatoczyć. Zawsze była dobra okazja do bicia, tak swoją drogą. Ale tak poza tym to był dla niego niewidzialny. Nie istniał. Jurek wyznał mi, że w pewnym momencie zrozumiał, że to, że jest niewidzialny, to dobrze. Że właściwie to on chce być niewidzialny. Bo jak jest niewidzialny, to może ojciec czasem go nie zauważy, nie zleje. I tak wzrastał w takim przekonaniu przez kilka lat, zanim opuścił dom. Kiedy przyszedł na terapię, nie potrafił znaleźć odpowiedzi na proste pytania. Kim jest, dokąd zmierza, po co tu jest, ile jest Jurka w Jurku? On nie wie. On robi to, co powinno się robić, ale nie robi nic swojego. Stworzył jakiś zlepek różnych wizji życia. Podglądając w filmach, w książkach wśród znajomych, to, co mu się podobało, zrobił sobie zlepek wizji i starał się być dokładnie taki, jak wizja. Tylko, że to nie było jego, to było przejęte od kogoś. No bo nie mogło być jego, bo nie było jego. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Chcę wam pokazać, że właśnie ta relacja z Ojcem jest tak niesamowicie ważna i jakby jest fundamentem, na którym możesz budować swoje poczucie własnej wartości. Na uzdrowieniu też tej relacji. Kiedy pracuję z mężczyznami i zadaję pytanie, ręka do góry, kto miał trudną relację ze swoim ojcem, to większość facetów dłoń podnosi w górę. Ostatnio na spotkaniu 10 osób zapytałem chłopaków, słuchajcie, powiedzcie mi, kto z was ma jakieś trudności w relacji z ojcem, ale takie trudności nie na zasadzie, że nie wiem, ojciec mu na studia nie chce dać, tylko takie trudności w relacji, takiego niezauważenia, bycia niezauważonym, takiej nieakceptacji. Wszyscy podnieśli rękę. Zapytali mnie, czy spotkałem kogoś w ogóle, kto nie ma takich problemów. Tak, spotkałem kilku takich. Ale większość mężczyzn ma jakieś trudności w relacji z ojcem. Niepozałatwiane sprawy. Może się odciąłeś od swojego ojca. Może masz dyplomatyczne relacje z nim. Może po prostu się znosicie. Ale to nie oznacza, że masz relację z nim naprawioną, uzdrowioną. Że ta przeszłość gdzieś nie wpływa na ciebie. Że nie masz swoich zranień, które cię blokują. I wiesz, że nie możesz się zbliżyć do ojca. Każdy z was założył zbroję, bardzo grubą zbroję. Ona stawała się coraz grubsza z każdym rokiem. Nie potraficie poczuć się blisko, bo każdy z was ma ciężkie żelazo na sobie. Ściąganie tej zbroi jest trudne, bo otwiera na zranienie. Łatwo kogoś zranić, kiedy ktoś ma cienkie ubranie, niż kiedy ma grubą zbroję, nie? A jednak jest to tak bardzo potrzebne. Dlatego w tym celu też myślę, że tak na potrzebę różnych mężczyzn, z którymi się spotykałem, z którymi rozmawiałem, będzie powstawała teraz taka grupa. Marnotrawny ojciec, miłosierny syn. To będzie grupa terapeutyczna dla mężczyzn, którzy chcą uzdrowić swoje relacje ze swoimi ojcami. Niezależnie od tego, czy oni żyją, czy już nie żyją, ale uzdrowić te relacje. Bo to jest możliwe i to jest bardzo potrzebne. Ja o tej grupie może jeszcze na samym końcu powiem dwa słowa. A zatem, aby zatroszczyć się o przyszłość tych, których kochasz, musisz rozliczyć swoją przeszłość. Szczególnie jakby skoncentrować się na tej relacji z twoim własnym ojcem. I wreszcie ostatnia rzecz, to bardzo króciutko. Musisz mieć męską duchowość przewodnika, żeby dać tą męską duchowość przewodnika, żeby wprowadzać świat wiary, musisz mieć sam ducha. Musisz zapytać sam siebie, jaka jest twoja relacja z Panem. Ja nie chcę wchodzić teraz w ten temat, myślę, że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, więc to jest ten czas, w którym stawia się pytania o twoją relację z Bogiem, jaka ona jest, w jakim ty jesteś zaangażowaniu, w jakim jesteś obecności, dialogu, jaką masz wolę. To jest dokładnie to samo. Więc może, żeby też uszanować czas, co do którego się umówiliśmy z Andrzejem, to może nie będę tutaj więcej mówił na ten temat. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, nad czym pewnie często się zatrzymujecie w tym ostatnim czasie. A chciałbym jeszcze na samym końcu powiedzieć o tych kilku inicjatywach. A zatem, aby prowadzić innych do Boga, sam musisz Go poznać. Chciałem, panowie, zachęcić was do tego, żebyście po tym spotkaniu skupili się na kilku pytaniach, które tu padły, na tych ważnych pytaniach o to, jak definiujesz miłość, czy boisz się swoich uczuć, czy potrafisz je okazywać, co cię blokuje, jaka jest twoja relacja z ojcem, jakie masz kompleksy, jak postrzegasz swoją wartość, żebyście te pytania sobie zadali i stanęli w prawdzie. Tak jak w pewnym liście. Czarnoskórego człowieka do białego. Otóż ten czarnoskóry napisał w ten sposób. Drogi biały kolego, powinieneś zrozumieć kilka rzeczy. Kiedy się rodzę, jestem czarny. Kiedy dorosnę, jestem czarny. Kiedy praży mnie słońce, jestem czarny. Kiedy jest mi zimno, też jestem czarny. Kiedy jestem przerażony, jestem czarny. Kiedy jestem chory, jestem czarny. Nawet kiedy umieram, to jestem czarny. Natomiast ty, biały drogi kolego, kiedy się rodzisz, jesteś różowy. Kiedy dorośniesz, jesteś biały. Kiedy praży cię słońce, jesteś czerwony. Kiedy jesteś zimno, jesteś fioletowy. Kiedy jesteś przerażony, jesteś zielony. Kiedy jesteś chory, jesteś żółty. A kiedy umierasz, jesteś szary. I ty do cholery masz czelność nazywać mnie kolorowym? Więc panowie, zachęcam was do tego, żebyście stanęli w prawdzie. I na sam koniec jeszcze trzy takie ogłoszenia. Pierwsza rzecz to te grupy, które dwie będą startowały, dwie grupy terapeutyczne dla mężczyzn. To będą zamknięte tylko i wyłącznie dla mężczyzn grupy, do których, jeżeli czujecie, że w którymś z tych tematów chcielibyście coś popracować, to was bardzo zachęcam do tego. Pierwsza grupa, mężczyzna w ogniu walki. Dla tych, którzy walczą o swoją czystość, o swoją wierność, walczą o swoje małżeństwa. Często samotnie. Jest wielu mężczyzn, którzy walczą o swoje relacje, ale napotykają na bierność, na opór ze strony współmałżonka. Potrzebują dużo wsparcia, też takiej pracy nad całym sobą, więc to jest grupa dla tych mężczyzn, którzy walczą o czystość, wierność i swoje małżeństwo. Grupa spotyka się, każda z tych grup spotyka się co 2 tygodnie na takim 2-godzinnym spotkaniu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie, którą zaraz wyświetlę. Druga grupa, Marnotrawny Ojciec, Miłosierny Syn, o której troszkę wspomniałem, to jest grupa, która będzie się koncentrowała na tym, żeby każdy z nas rozliczył swoją przeszłość, odzyskał poczucie własnej wartości, uzdrowił swoje relacje ze swoim ojcem, jakoś skonfrontował się z pewnymi obciążeniami, pewnymi trudnościami, które mogą się pojawiać w jego własnym życiu, w jego relacjach, z powodu relacji, jakie miał ze swoim własnym ojcem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie klinikamałżeńska.pl. To jest takie miejsce, które specjalizuje się w pomocy parom, małżonkom, mężom, żonom w tych różnych tematach. Ta strona, ponieważ została dzisiaj odpalona, żeby zdążyć też na to spotkanie, w związku z czym na części przeglądarek może pojawić się dopiero jutro. Ale zachęcam was, żebyście sobie tam weszli. W dziale terapia grupowa, tam znajdziecie informacje dotyczące terminów, zgłoszeń, kiedy startuje grupa i jak należałoby się do tego usposobić. Tam znajdziecie na tej stronie te informacje. Druga sprawa to strona listodboga.pl. To jest inicjatywa ewangelizacyjna, którą rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Dość mocno ruszyliśmy z tą inicjatywą w lutym tego roku. Czy odebrałeś swój list od twojego ojca? Jeśli nie, to zapraszam, tam z tyłu jest też stolik, na którym znajdziecie list od Boga dla mężczyzn i dla kobiet, więc możecie też wziąć dla swoich ukochanych, możecie wziąć tych listów więcej, żeby też się nimi podzielić z kimś. To są sparafrazowane fragmenty z Pisma Świętego, ułożone w formie listu, który Bóg kieruje właśnie do ciebie dzisiaj. Na stronie listodboga.pl tam znajdziecie niebawem inny list, jeszcze nowy list dla tych, którzy są złamani na duchu, przygnębieni, zasmuceni, taki pokrzepiający list od Boga, a także wiele innych rzeczy, między innymi wideoformacje, artykuły, no różne rzeczy, które też mogą was kształtować pewną duchowość relacji z Bogiem. Więc zachęcam was bardzo serdecznie. Tam na stoliku też znajdziecie zakładki do książek. I listy, i zakładki możecie sobie wziąć. Możecie też wziąć dla kogoś bliskiego. I zapraszam was na stronę, ponieważ chcemy przez tą stronę i przez te listy docierać do jak największej ilości osób. Więc będziemy wdzięczni za wszelkie kliknięcia na Facebooku oraz promowanie tej strony. Dodam tylko tyle, że w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca, zaczęliśmy w lutym, odpaliliśmy stronę. Dziś jest połowa marca. Przez ten czas list odebrało 3000 osób. To naprawdę dużo, ale myślę, że to jest dopiero początek tego dzieła, więc zachęcamy was do tego, żebyście się też w nie włączyli, jeżeli czujecie, że ewangelizacja jest czymś wam bliskim. I ostatnia rzecz dla tych, którzy chcieliby uzyskać odpowiedź na pytanie, jak zbudować szczęśliwą relację. Często ludzie pytają mnie, czy mam jakiś sekret, jakąś taką jedną, prostą, sprawdzoną metodę na to, żeby budować szczęśliwą relację w związku małżeńskim. Więc jest taka recepta, jest bardzo prosta, więc nastawcie uszu. Składa się z 3 słów. Kup moją książkę. Książki znajdziecie na stoliku, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie je przeglądnęli. Tam są 2 książki, Razem przez życie, Przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać. To jest książka dla małżeństw o tym, jak budować relacje, jak budować również komunikację w małżeństwie, ale wiele, wiele innych rzeczy, przykładów też z mojej pracy terapeutycznej, narzędzi terapeutycznych, które można swobodnie wcielić w swoje relacje, Tam to wszystko znajdziecie, dużo ćwiczeń dla par, więc tam myślę, że warta polecenia pozycja. I druga książka, Przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczą żoną. Domyślam się, że żaden z was nie jest żoną, ale być może dla waszych żon, jeżeli chcecie, żeby żony wasze były twórcze, no to zainwestujcie panowie w to i, że tak powiem, to w waszym interesie jest. Koszt książki Razem przez życie, ona kosztuje 30 zł, ta druga książka dla żon kosztuje 20, jeżeli kupicie jedną i drugą, promocja będzie kosztować 50. I ostatnia rzecz. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w jakichś innych spotkaniach, które mam przyjemność prowadzić, czy warsztatach, kursach, również korzystać z pewnych takich właśnie zapisów, pewnych materiałów wideo, pewnych krótkich konferencji, to wszystko, chcecie się dowiedzieć o jakichś publikacjach, to wszystko znajdziecie na mojej stronie internetowej michałpiekara.pl. Strona po dużej przebudowie zostanie odpalona w połowie kwietnia, więc na razie jak będziecie wchodzić na tą stronę, będziecie widzieć odliczający licznik, ale można tam również zostawić swojego maila. Jeżeli zostawicie swojego maila, wówczas dostaniecie informację o tym, że strona została odpalona i o wszystkich nowych materiałach, które tam się będą pojawiały. O ile strona listyodboga.pl ma być taką stroną wzmacniającą duchowość, o tyle na tej mojej stronie znajdziecie różne materiały, ćwiczenia, warsztaty, również takie, które będzie można sobie pobrać i wykorzystać w swoim domu, w swoim związku, w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie. O tyle właśnie ta strona będzie skierowana na relacje i na małżeństwo, więc też będziecie mogli sobie z niej czerpać. Dziękuję w związku z tym. Oddaję głos Andrzejowi, chyba że... Pytania, tak, czy
nie? Nie wiem, czy są jakieś pytania, wszystko było już tak? Są.
Ja tylko może jedną rzecz powiem, ponieważ dwa dni temu rodził mi się syn. W domu mam dwie kobiety, małe kobiety, niesamowicie wymagające, więc bardzo proszę o, że tak powiem, szybkie reflektowanie pytań i będę zadawał pewnie, oddawał dość krótkie odpowiedzi, po prostu muszę jeszcze oponę zmienić i wrócić do chałupy. Proszę bardzo. Już odpowiadam. Układ jest taki. Jest też część, ale jej nie ma. Wiem, że to jest dość skomplikowane. Jest też druga część, przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczym mężem, to fakt. Ona jest w tej chwili niedostępna, skończyły się nakłady. Nakład będzie wznowiony w nowym wydawnictwie po wakacjach, więc wtedy jedna i druga książka będzie. Zresztą te książki dla żon, które tam zobaczycie, to są ostatnie egzemplarze. Ja już więcej nie mam, wydawnictwo też nie, w związku z tym są na wagę złota. Ale tak poważnie, będzie wznowiona jedna i druga książka w nowym poszerzonym wydaniu po wakacjach. Proszę bardzo. Okay, to jest bardzo ważne pytanie. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że myślę, że generalnie jeśli ktoś chce znaleźć czas, bo to jest dla niego ważne, to znajdzie. Myślę, że większą przeszkodą może być właśnie tak, jak mówisz, jakieś poczucie wstydu, trudność w otwieraniu się. Czymś niesamowitym jest to, kiedy w męskiej grupie się mężczyźni dzielą. Tu po tym spotkaniu, tak jak zawsze, będziecie mieć też małe grupy. Myślę, że to jest właśnie to doświadczenie męskiego dzielenia się. Więc grupa terapeutyczna tak naprawdę polega na dzieleniu się i na przeżywaniu jakiejś swojej historii, ale też czerpiąc z doświadczeń innych i dając coś od siebie. Ale gdybyście nie chcieli wziąć udziału w takiej grupie, to co można zrobić? Pytanie jest bardzo trudne, dlatego że jest wiele osób, które próbują rozwikłać swoje trudne relacje z ojcami samodzielnie i różnie to się udaje. Wsparciem na pewno są tak czy owak inni mężczyźni, przyjaciele, kumple, z którymi można o tym pogadać. To bez wątpienia. Tak, to są też takie osoby, z którymi warto na ten temat rozmawiać i się dzielić, jeżeli jest taka odwaga. Jeżeli nie, no to polecam jakieś lektury, które mogą temu służyć. Jest troszkę książek na ten temat, które mówią właśnie o takim uzdrowieniu międzypokoleniowym, które mówią o uzdrawianiu relacji z ojcami. Jest trochę takich pozycji, więc z tego też można czerpać. Natomiast muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o kwestie relacji z ojcami, są takie relacje, które można samodzielnie próbować naprawiać i są takie, które są szalenie trudne, dlatego że jesteśmy zablokowani albo jesteśmy w takich mechanizmach relacji z naszymi ojcami, że dopóki ich nie zauważymy, nie potrafimy ich nazwać i zaobserwować w codziennym funkcjonowaniu, to nie będziemy w stanie ich zmienić. A jeśli nie zmienimy tych starych, utartych nawyków i mechanizmów, to ta relacja też się nie zmieni. I myślę, że tu na tym polega problem. W uzdrawianiu właśnie takich relacji z ojcami, czy w ogóle takich w uzdrowieniu międzypokoleniowym, w sensie takim terapeutycznym. Więc tak o tym myślę. Często wsparciem też, z którego często korzystają różne osoby, są też modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Oczywiście to jest jakby czerpanie i to jest taka bardzo mocna kombinacja jakiejś swojej pracy takiej psychologicznej, bym powiedział, i takiej pracy duchowej, czerpania też z pewnej łaski. Więc to też na pewno jest jakaś droga.
Tak.
Okej, wtedy to jest bardzo trudne. Wtedy pojawia się pytanie o to, kto zastępował ojca, kto wchodził w rolę ojca, albo kto był wzorcem ojca dla tej osoby. Dlatego, że jakby nie jesteśmy w stanie funkcjonować w oderwaniu od relacji, od wzorca męskości i kobiecości. Mężczyźni, którzy nie mieli ojca, nigdy go nie widzieli na oczy, po prostu zmył się w momencie, kiedy się dowiedział, że jest ojcem, albo cokolwiek takiego, to ci mężczyźni zawsze budują sobie jakiś wzorzec ojca. To może być dziadek, to może być wujek, albo pewne wyobrażenie. Pewne wyobrażenie o pewnym mężczyźnie. Są wychowywani przez swoje matki, ale matka daje im tylko jeden wzorzec, kobiecości. Jeżeli, jakby nie, żeby nie stać w cudzysłowie, jakby nie przejąć takiego funkcjonowania kobiecego, tak żeby funkcjonować normalnie, mężczyźni bardzo często budują sobie jakiś wzorzec tego mężczyzny. Tak? Robią to w różny sposób. Przyglądają się jakimś wzorcom, swoim znajomym, przyjaciom, tak jak mówiłem, i robią taki zlepek. Nie? Więc ten wzorzec zawsze jakiś jest. I o tym wtedy trzeba porozmawiać. Proszę? Jeszcze raz, przepraszam, nie słyszałem. Czym jest męskość? Szalenie trudne pytanie. Od kobiecości? To myślę, jakby myślę sobie tak, że może w tym. Proszę? Wszystkim. Dziękuję, Andrzeju. Wszystkim. Wszystkim. Więc myślę, że to jest bardzo trudne pytanie do odpowiedzenia teraz w krótkim czasie. Myślę, że to jest pytanie na zupełnie odrębną konferencję. No, myślę, że jakby męskość i kobiecość zawsze jest tym, czym je definiujemy. Nie ma jednej różnicy, czy jednej definicji, czym jest męskość, czym jest kobiecość, tak? Każdy ją definiuje inaczej. Jeden definiuje ją stereotypami, inny definiuje ją pewnym doświadczeniem, pewnymi obserwacjami albo pewnym pragnieniem czy tęsknotą, bardzo różnie. Ale myślę, że to nie jest pytanie, na które w tym momencie jestem w stanie odpowiedzieć w tak krótkim czasie. To jest znowu pytanie o definiowanie męskości, bo tutaj mówimy o tym, o mężczyznach, którzy dążą do jakiegoś wzorca męskości i to przysparza im więcej trudności i kłopotów niż wzmacnia ich męskość. To jest pytanie znowu o definiowanie, czym jest męskość, tak? No nie do końca. Nie do końca, bo myślę, że każdy mężczyzna może stawać się tym mężczyzną w jakimś swoim własnym zakresie, tak? W tych możliwościach, które ma, w tych zdolnościach, w tych umiejętnościach, w tej wrażliwości, sile, słabości, którą ma, tak? We wszystkim, czym jest. I teraz ta męskość będzie zawsze inna. No jakby nie można powiedzieć, że jest jedna męskość, jeden wzorzec, do którego trzeba dążyć. Jakby każdy mężczyzna, na tym też polega praca na przykład w grupie. Dlatego przeżywanie na przykład właśnie odbudowywania relacji czy uzdrawiania relacji z ojcami jest trudne samodzielnie. Dlatego, że jeżeli nie ma się odniesienia do innych wzorców męskości, do innych pomysłów na męskość, to ciężko jakby wyjść ze schematu, w którym się tkwiło przez wiele, wiele lat obserwując swojego ojca. Więc myślę, że na tym też to polega, że każdy mężczyzna ma jakieś swoje rozumienie tego, czym jest męskość. I to jest też pewne bogactwo, z którego można czerpać. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak jedna męskość, jeden wzór męskości. No na tym polegają stereotypy, tak, które mówią o tym, że jest jakiś mężczyzna, który jest ideałem. Myślę, że nie możemy mówić o czymś takim. To jakby na to, no tak, tak. Czy myślę, że to jest taki temat, o którym możemy jeszcze sobie chwilkę tam porozmawiać w kuluarach, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem to, o czym mówisz w tej chwili. Tu Andrzej mi podpowiada, że na następnym spotkaniu będzie mowa na ten temat, więc zapraszam na następne spotkanie. To jest pytanie, tak. Już odpowiem. To jest właśnie pytanie, które jest stawiane i na które jeszcze nie ma odpowiedzi i myślę, że nigdy nie będzie, pomiędzy dwoma nurtami terapii. Właśnie tym takim psychoanalitycznym, freudowskim, którego nurcie nie pracuje, i drugim, systemowym, który patrzy na rodzinę jako na pewną całość. I one, myślę, że w pewien sposób się mogą uzupełniać, więc i też na to pytanie ciężko, jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć w takim krótkim czasie. Odpowiem tylko tyle, że oczywiście istnieją pewne powody, dla których ludzie wybierają takiego, a nie innego partnera. To jest niesamowicie ciekawe. Ja to nazywam tajemnicami początku. Jest taka teoria, i o tym może powiem, jest taka teoria koluzji. Koluzja, możecie sobie poszukać, jest w tym momencie są dwie książki w języku polskim na ten temat, gdzie możecie poczytać właśnie o tych różnych możliwościach, bo ich jest wiele. To nie jest tylko tak, że mężczyzna będzie szukał żony takiej jak jego matka. Mogą być inne powody, dla którego zwiąże się z tą kobietą. Jest ich kilka i one są różne, więc jakby nie mogę powiedzieć, że to jest jedyny możliwy. Są też inne. On też może zaistnieć, tak? Ale jakby jest też wiele innych. Teoria koluzji to bardzo pięknie tłumaczy i pokazuje z takiego psychologicznego punktu widzenia, dlaczego ludzie łączą się w takie, a nie inne pary. Oczywiście to jest pewna myśl psychologiczna, w związku z tym ona nie mówi nic na temat powołania, ale myślę, że ona się pięknie też jakoś wprzęga w tą myśl o powołaniu, że jednak Bóg stawia dwoje ludzi na swojej drodze, którzy dają sobie pewną szansę. Szansę, którą mogą w tym związku wykorzystać, pewną różnicę, którą mogą zobaczyć w stosunku do na przykład małżeństwa swoich rodziców. I teraz rodzi się pytanie, czy tą szansę wykorzystają. Okazuje się, że wiele par, jakby powód, dla którego oni weszli w związek, później jest powodem, dlaczego się rozchodzą. Tak? I o tym mówi troszkę teoria koluzji, ale myślę, że warto sobie do tego sięgnąć, bo to jest dość skomplikowana, że tak powiem, teoria. Możemy o niej porozmawiać sobie tam też może na schodach, bo są takie cztery główne jakby modele, cztery główne, to nie są wszystkie, ale główne modele właśnie tego łączenia się. Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Na kogo patrzą? Na jaki wzorzec? Dlaczego na ten, a nie na inny? Okej? Ale teoria koluzji, zachęcam, żeby sobie też o tym przeczytać.
Tak sobie myślę, że możemy sobie dawać wmówić różne modele, różne schematy, wmówić sobie to, że nie wiem, że różnice między płciami są na przykład w nas wprogramowywane, ale pewne jest to, że Bóg stworzył nas jako mężczyznę i Bóg stworzył nas jako kobietę. I to jest Boży zamysł, że jesteśmy różni i dzięki Bogu w tym możemy naprawdę stawać jako pewna taka komplementarność, jako pewne takie uzupełnienie. I myślę sobie, że naprawdę, naprawdę warto stanąć w takim pokorze i w takim uniżeniu wobec Pana, który jest Stwórcą i który tak naprawdę stworzył nas i który najlepiej zna naszą męskość I jeśli chodzi o ten wzorzec męskości, to ja myślę, że możemy mówić o takim wzorze męskości, którym jest Jezus. Którym jest Jezus. I myślę sobie, że to jest ten wzorzec, który warto brać, patrzeć, naśladować. Natomiast chciałem, żebyśmy, zanim rozejdziemy się do małych grup, stanęli chwilę w takiej modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas jako mężczyzn i za to, że stworzyłeś nas różnych niż kobiety i za to, że postawiłeś przed nami inne zadania i za to, że naprawdę możemy razem tutaj stawać i wzrastać jako mężczyźni. Prosimy Cię, Panie, abyśmy też umieli patrzeć na Ciebie i uczyć się od Ciebie, bo Ty jesteś cichy i pokornego serca. Ucz nas właśnie stawać i uczyć się od Ciebie tego, w jaki sposób być dzisiaj mężczyzną i w jaki sposób służyć innym. Amen. Dzięki, Michale.
Ja też Wam dziękuję bardzo.